Witamy Państwa w pierwszym podcaście Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski i dzisiaj razem ze mną nagrywać będzie
Paweł Wielgus. Witam Państwa.
Proszę Państwa, jest to pierwszy odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Słówko wyjaśnienia, dlaczego podcast, a nie jakaś informacja na stronie. Otóż tak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest organizacją, która działa na rynku finansowym, a zatem nasze wszelkie działania, które są podejmowane i wszelkie aktywności, z którymi wchodzimy na zewnątrz, muszą być ubrane w bardzo formalny język, taki jaki obowiązuje na rynku finansowym. Niestety jest to, konsekwencją tego jest to, że ten język, który jest użyty, jest bardzo formalny i po części bardzo hermetyczny. A dzisiaj podczas podcastu w swobodnej rozmowie postaramy się niektóre rzeczy dosyć swobodnie, mam nadzieję, i zrozumiale dla Państwa omówić. Teraz tak, podcast będzie ukazywał się, mam nadzieję, w cyklu tygodniowym. Chciałbym, żebyśmy to nagrywali w poniedziałek i najpóźniej we wtorek publikowali. I dzisiejszy podcast złożymy z trzech części. Pierwszy dział omówimy bardzo skrótowo, czym jest w ogóle Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i czym się zajmuje. W drugim dziale powiemy, będzie się nazywał, mam nadzieję, że będzie to stały dział, z życia z SI. Co mniej więcej planujemy na obecne półrocze i jakie są najbliższe, najciekawsze nasze aktywności. I trzeci dział, który zawsze będziemy starali się podczas każdego odcinka przynajmniej jeden omówić, wybrana interwencja. Czym aktualnie zajmuje się Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na polu interwencji? I w tym tygodniu będzie to, Pawle...
FON.
Tak jest, FON. Jest to ta rzecz, która inwestorom teraz jest najbardziej leży na sercu. Bardziej na wątrobie i chcielibyśmy to w sposób możliwie łatwy wytłumaczyć, gdyż wiemy, że to temat nie jest prosty, jest on skomplikowany, a opisanie tego na stronie internetowej jest, powiedziałbym, raz, że ciężkie, a dwa, że tak sformalizowane, że jest naprawdę bardzo ciężko się przez to przebrnąć. Teraz jeszcze od strony technicznej jedno słowo. Podcast będzie zawsze do ściągnięcia z naszej strony internetowej w formie pliku MP3 lub też będzie można go zasubskrybować przez iTunes. Powiem o tym jeszcze słowo na zakończenie podcastu. Dobra, jedźmy od punkt pierwszy, czyli czym jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i czym się zajmuje. Może Pawle zaczniesz.
Jeśli chodzi o działalność Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, to mi tak naprawdę najbliższa jest działalność wynikająca wprost ze statutu stowarzyszenia. To znaczy stowarzyszenie podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego w naszym kraju. To znaczy tak naprawdę dbamy o to, aby spółki akcyjne i wszystkie instytucje związane z rynkiem kapitałowym podejmowały działania zgodne z prawem i dobrymi obyczajami rynku kapitałowego. Dodatkowo prowadzimy również działania na rzecz zapewnienia równego dostępu do rzetelnych informacji. Współpracujemy z nadzorcą rynku, również organami ścigania. To jest jakby jedna duża część. Oprócz tego udzielamy pomocy członkom Stowarzyszenia Inwestorów i tak naprawdę to można by tą pomoc, którą udzielamy członkom stowarzyszenia, zamknąć w kilku takich grupach. To jest występujemy w imieniu członków w czasie postępowań administracyjnych i sądowych, prowadzimy mediacje ze spółkami, prowadzimy mediacje w czasie reklamacji z domami maklerskimi, czyli tak naprawdę próbujemy zaistnieć wszędzie tam, gdzie pojawiają się...
A Paweł, pozwól ci przerwę, myśmy mówili tak. W drugim punkcie, ale to pogadajmy o tym
Oczywiście.
Teraz. A kto się może do nas zwrócić, że na stowarzyszenie, kiedy ten interes inwestora indywidualnego jest naruszony, czy tak?
Jasne,
to wygląda?
Jasne, oczywiście. Tak naprawdę do stowarzyszenia może zwrócić się każda osoba. Każda osoba, która jest inwestorem. W przypadku członków stowarzyszenia ta procedura jest o tyle ułatwiona, że ze względu na nawał pracy i obowiązków członkowie mają u nas pierwszeństwo.
Czy podsumujmy, my generalnie pomagamy każdemu inwestorowi indywidualnemu w polskim rynku.
Tak.
Nie trzeba być formalnie członkiem stowarzyszenia.
Oczywiście nie.
Jednakże praktyka pokazuje, że tych spraw jest po sufit, prawda?
Dokładnie
w dziennym
Dokładnie
życiu
tak.
stowarzyszenia, że jednak pierwszeństwo mają ci członkowie stowarzyszenia. Tak?
Dokładnie
Jeszcze
tak.
co ważne, staramy się pomagać przede wszystkim w takich sprawach, gdzie jakby ten nie jest jakby indywidualnych sprawach każdego inwestora, tak, ale jednak gdzie sprawa jest szersza, gdzie jednak dotyczy to większej liczby inwestorów.
Dokładnie. Nie tak, jednak chciałbym tutaj wyraźnie podkreślić, że zajmujemy się również sprawami dotyczącymi indywidualnych osób, indywidualnych spraw, indywidualnych problemów. Udzielamy porad prawnych, podatkowych, dotyczących nawet pojedynczych inwestorów.
Tak, to my liczyliśmy, że w 2008 roku takich porad prawnych, znaczy nie prawnych, w ogóle porad dla inwestorów my udzieliliśmy pod 1000.
Dokładnie, prawda? Tak.
Pod 1000 dziennie udzielamy choćby, nie wiem, w słownych, w kilkunastominutowych rozmowach takich porad dokładnie, kilka tak. do kilkunastu, tak, plus dokładnie. Doliczając grubsze sprawy, to my naprawdę sięgamy, te liczby są w okolicach 1000. Jeszcze chciałem tutaj zapytać o taką rzecz, czy my nie powielamy przez przypadek, tak mi się nasunęło po tej, Pawle, w twojej wypowiedzi, działalności Komisji Nadzoru Finansowego. Czy to naprawdę nie należy do nich, ta ochrona, obrona i tak dalej?
Zdecydowanie nie. Komisja Nadzoru Finansowego jest instytucją, która owszem stoi na straży prawa rynku kapitałowego, natomiast nigdy nie zajmowała się sprawami indywidualnych inwestorów. Tak naprawdę moje doświadczenie pokazuje, że za każdym razem, kiedy taka prywatna osoba zwraca się po pomoc do Komisji Nadzoru Finansowego, to jest zbywana pismem, odchodzi z kwitkiem, niewiele z tego wynika. No chyba, że sprawa ma drugie dno i generalnie dotyczy wyraźnego naruszenia przez spółkę przepisów czy regulacji prawnych.
To przesłanie było negatywne. To oznaczałoby, że inwestor zwracający się do Komisji Nadzoru Finansowego tak naprawdę no, ciężko mu liczyć na jakąś pozytywną odpowiedź, w ogóle odpowiedź lub też odpowiedź, która by go satysfakcjonowała.
Dokładnie tak. Dokładnie tak jest, Michale. Jeśli argumentacja inwestora nie wynika z wyraźnych nieprawidłowości, jeśli nie wynika z wyraźnego łamania prawa przez spółkę giełdową, czyli innymi słowy nie ma szans na to, żeby tą sprawę rozszerzyć na całe grono inwestorów, to tak naprawdę Komisja Nadzoru Finansowego takiej sprawy nie podejmie.
Nie zajmie się.
Nie zajmie się tą sprawą. Tak naprawdę Komisja Nadzoru Finansowego interesuje się tylko tymi sprawami i tymi kwestiami, które dotyczą łamania prawa wprost. Natomiast w przypadku reklamacji czy mediacji, które my podejmujemy, bardzo często sprawa dotyczy po prostu nierzetelnego działania, sprzecznego z dobrymi obyczajami.
Jasna sprawa, czyli komisja zajmuje się sprawami albo czarne, albo biała. Dokładnie my jeszcze tak. tymi są wszystkimi odcieniami szarości pomiędzy.
A tych jest najwięcej.
Tych jest niestety najwięcej. Tutaj jeszcze powiedzmy może tak, dlaczego warto zwracać się z takimi sprawami do SI? Że nie ma na tym rynku innej organizacji, która byłaby w stanie chociażby w spółce publicznej zgromadzić, no nie wiem, chociażby kilka, bo do kilkunastu procent kapitału na walnych zebraniach akcjonariuszy danej spółki.
Dokładnie tak. Może chwaląc się troszeczkę, ale doświadczenie nasze zawodowe i praktyka pokazują, że jesteśmy stowarzyszeniem, jesteśmy organizacją, która jest bardzo rozpoznawalna na rynku kapitałowym w naszym kraju. Tak naprawdę daje nam to przewagę nad innymi instytucjami, innymi organizacjami, bądź po prostu takimi zrzeszeniami inwestorów indywidualnych, właśnie w tym, że z reguły instytucje i spółki giełdowe nie odmawiają nam komentarza na nasze zapytania. Innymi słowy, jest nam dużo łatwiej dotrzeć do informacji.
No, prawidłowy odruch powinien być. Także kiedyś robiliśmy taką ankietę wśród inwestorów, do kogo należy się zwrócić no, w przypadku problemów, kiedy dane biuro maklerskie naruszyło twoje, drogi inwestorze, interesy i bardzo dobry był odruch, że tam wymieniliśmy Komisję Nadzoru Finansowego, giełdę i tam jeszcze kilka podmiotów, no i tam i między innymi Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, był bardzo dobry odruch, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do SI. Dobrze, proszę Państwa, oczywiście my o tym, czym zajmuje się Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, będziemy w kolejnych podcastach powtarzać aż do znudzenia, chociaż to mam nadzieję, że to się Państwu nie znudzi. Natomiast jeszcze chcielibyśmy porozmawiać chwilę o tej drugiej nodze, na której stoi stowarzyszenie, a więc na tej działalności edukacyjnej, którą ja mam z kolei więcej wspólnego. Otóż stowarzyszenie, jednym z celów statutowych jest edukacja. My prowadzimy szeroko zakrojoną działalność związaną z edukacją inwestorów. Po wszystkich badaniach, które prowadzimy, widzimy, że inwestorzy odpowiadają, że tak, SIS powinno się tym zajmować, gdyż jest ogromne, powiedziałbym, sanie ze strony inwestorów na wiedzę. No i my w związku z tym podejmujemy szereg działalności, które są związane właśnie z propagowaniem wszelkich informacji związanych z rynkiem kapitałowym, a także edukacja zarówno na podstawowym, jak i bardzo zaawansowanym poziomie. No i może właśnie przejdźmy, to będzie nam łatwiej mówić, jak przejdziemy do drugiego punktu naszego podcastu, to, co mieliśmy dzisiaj omawiać, a więc z życia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wymienimy może kilka podstawowych działalności, które stowarzyszenie planuje na najbliższe półrocze, które właśnie są związane z taką edukacją. A więc po pierwsze, znamy już datę największego spotkania inwestorów indywidualnych w Polsce, a więc konferencji Wall Street. Odbędzie się ona w dniach 6-8 czerwca w Zakopanem. Te osoby, które były rok temu, wiedzą, czym jest Wall Street, który był rok temu, który był jeszcze w poprzednich latach, gdyż w tym roku odbędzie się już 13. Mam nadzieję, że nie pechowa edycja konferencji, chociaż rok, w którym się odbywa, może wskazywać na to, że może być różnie. Konferencja Wall Street, może dla tych osób, które nie były, to słówko wyjaśnienia, na tej konferencji gromadzi się blisko 500 uczestników, z czego większość to inwestorzy indywidualni, przedstawiciele kilkudziesięciu spółek giełdowych, przedstawiciele instytucji rynku finansowego, przedstawiciele mediów. Dla przykładu, nie ma takiej innej imprezy w Polsce, na którym inwestor może swobodnie porozmawiać na przykład z prezesem giełdy.
Dokładnie
tak. Zjeżdżają inwestorzy, spółki, które przyjeżdżają na Wall Street, przyjeżdżają po to, żeby spotkać się z inwestorami, którzy naprawdę mogą coś znaczyć w ich portfelach. Także to jest oczywiście o tym Wall Streetie. Będziemy mówili przez kolejne podcasty, gdyż tak naprawdę to jest bardzo ważne, bo już na początku lutego ruszają zapisy na Wall Street. Miejsc jak zwykle bardzo mało, w okolicach 300. Więc z tego, co pamiętam w zeszłych latach, to ich na długo nie starczało. Kolejną rzeczą, która też dla Państwa mam przygotowany, o której na pewno członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wiedzą, to 30 ukazuje się kolejny akcjonariusz. Także nie przegapcie Państwo, gdyż, żeby dostać akcjonariusza, akcjonariusze dostaje każdy członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za darmo do domu. Akcjonariusz również jest dołączany do parkietu i tutaj będzie mała zmiana. Otóż od tego numeru, nie do każdego numeru parkietu, a jedynie do tych numerów, do tych egzemplarzy, które są wysyłane do prenumeratorów. Także nie jest to takie, nie będzie można już pójść do kiosku kupić sobie akcjonariusza, ale zawsze można jeszcze przez 2-3 najbliższe dni zapisać się do stowarzyszenia i żeby zostać, wtedy będziecie Państwo uwzględnieni na liście wysyłkowej akcjonariusza. I kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, może trzecia i ostatnia, o wszystkich innych będziemy mówili podczas kolejnych podcastów, gdyż chciałbym zostawić troszkę więcej czasu na ten fon. To jest konkurs Lider Rynku Kapitałowego. Jest to zupełnie nasza nowa inicjatywa, o której mam nadzieję usłyszycie Państwo już w najbliższej przyszłości, gdyż mamy zamiar zalać wszystkie media informacjami. Jest to konkurs, w którym będzie można wykazać się wiedzą o rynku. Wiedzą o rynku, czyli nie wystarczy wiedzieć, nie wiem, że giełda papierów wartościowych będzie odbywać w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Takich pytań nie będzie. Będzie naprawdę poważny konkurs z poważnymi pytaniami. Powiem po raz pierwszy, adres strony internetowej to jest www.liderrynkukapitalowego.pl. Od dnia dzisiejszego można się zapisywać, a sam konkurs rusza 9 lutego. Zatem jeszcze podczas kolejnych podcastów uda nam się coś Państwu na ten temat powiedzieć. Można się rejestrować, są bardzo atrakcyjne nagrody z nagrodą główną włącznie, jakim jest Nowy Seat Ibiza. Jest też konkurs, trwa 6 tygodni i na przykład jak ktoś przegapi zapisy i zapisze się od 2-3 tygodnia, to w każdym tygodniu będą losowane. Dla najlepszych uczestników będą przyznawane nagrody.
Ja może dodam jeszcze, że pytania do tego konkursu były przygotowywane przez osoby bardzo mocno związane ze światem naukowym, jeśli chodzi o ekonomię w ogóle, w związku z czym te pytania naprawdę w wielu przypadkach nie są proste. Na stronie internetowej będą podane linki do najważniejszych stron, na których będzie można te informacje znaleźć. Oczywiście nie wprost, trzeba będzie odrobinę poszperać. Oprócz tego literatura. Także wygląda na to, że konkurs Lider Rynku Kapitałowego będzie dużym wyzwaniem dla inwestorów i rzeczywistym sprawdzianem ich wiedzy.
Tak, czy ten, kto wygra ten konkurs, to oprócz tego, że się ucieszy z Seata Ibizy, będzie mógł naprawdę sobie powiedzieć, że jest osobą, która naprawdę wie dużo o rynku kapitałowym.
Dokładnie,
to jest bardzo ważne, że oprócz samochodu, czy nie jest to konkurs, w którym będzie można z zamkniętymi oczami coś postrzelać i się wygrać. Jeżeli ktoś jest dobry, to naprawdę, jeżeli ktoś jest wygrywa, to naprawdę jest dobry. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie przypadku. Przypomnijmy, adres www.liderrynkukapitalowego.pl. O tutaj od kolegi, który jest organizatorem, dostaliśmy informację, że dzisiaj strona ruszyła, dzisiaj już jest, także będzie można zapisywać się do tego konkursu i od 9 lutego konkurs rusza. Dobrze, proszę Państwa, i przejdźmy do trzeciego, ostatniego działu, czyli mam nadzieję najbardziej obszernego, a więc tak jak wspominaliśmy na początku, w każdym tygodniu będziemy się starali dla Państwa wybrać jedną interwencję, jedną sprawę większą, którą zajmuje się Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, którą ciężko jest, albo powiedziałbym dosyć nieprzyjemnie ciężko, trudno i hermetycznie opisać na stronie internetowej w formie jakiegoś dokumentu, a tak musi być opisywany w języku formalnym. Natomiast mam nadzieję, że w rozmowie uda nam się to troszeczkę Państwu wyjaśnić, a więc tą sprawą jest sprawa spółki FON. Pawle, mi spółka FON kojarzy się z tym, że od pół roku kosztuje jak nie grosz, to dwa grosze. O co chodzi z tym FONem?
Michale, bardzo dobrze Ci się kojarzy. Rzeczywiście wielu inwestorom spółka FON kojarzy się właśnie z notowaniami jednogroszowymi. I bardzo wiele osób do dzisiaj inwestuje w FON, licząc na setkrotne zyski, bo wiadomo, tak, kupując akcje po jeden grosz, sprzedając je po dwa, będzie można zrobić 100%. Tylko zapomina się w tym momencie o tym, że zarówno żeby kupić te akcje po jeden grosz, jak i sprzedać je po dwa, trzeba ustawić się w arkuszu zleceń na długie miesiące. Także to jest, powiedziałbym, trzeba bardzo ostrożnie
patrzeć. Czyli to nie jest takie proste, że ja dzisiaj nie, o 10 nie. kupię, a o 15 sprzedam, tak? Oczywiście, jaki jest średni czas oczekiwania? Oczekiwanie na tym, czy ustawił po tym groszu i odczekał, ile to trzeba czekać?
Po groszu jest kupić łatwiej i to jest od kilku dni do kilku tygodni, w zależności powiedzmy od zainteresowania chwilowego fonem. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż po dwa grosze, to można stać rzeczywiście w arkuszu. To jest czas liczony w miesiącach nawet.
Tam jest dużo, dużo dłużej. Tak, gdyż ktoś, kto kupuje po dwa grosze, żeby mógł zarobić, musi skoczyć na trzy grosze. Jak pokazuje historia ostatniego pół roku, to jest niewykonalne.
To jest niewykonalne absolutnie.
Jasna sprawa. Dobra, skąd wzięła się ta cena? Dlaczego ta akcja kosztuje jeden grosz albo dwa grosze? Czy ona po prostu tak spadała i spadała i nagle stała się akcją jednogroszową?
Tak naprawdę sytuacja, jeśli chodzi o notowania FON-a i w ogóle sytuację finansową w spółce, to nic innego jak efekt bardzo niekorzystnej polityki zarządu. Trzeba sobie tutaj przypomnieć w tym miejscu, że FON na przestrzeni powiedzmy 2 lat dokonał 2 splitów akcji. Do tego dochodzi jeszcze nieudana emisja akcji serii F, która formalnie również pociągnęła w dół notowania i wycenę akcji na giełdzie. Dlatego, że
w styczniu 2008 roku te akcje i tak wtedy były po kilkadziesiąt groszy, nie pamiętam dokładnie, po 40 groszy i jeszcze przy tej, pamiętam, że zarząd uzasadniał to jako poprawę, no nie wiem, płynności, nie pamiętam, tak naprawdę, poprawę czego, split 1 do 10, to była czysta taka spekulacyjna zagrywka, że niech się dzieje cokolwiek w naszych spółkach, na naszych akcjach byle się działo. Tak, a ta sprawa, która chyba inwestorów tam najbardziej jakby boli, to jest ta sprawa tej nieudanej emisji, tych nieszczęsnych praw poboru. Co tam się po kolei działo i jak to wyglądało?
Dokładnie tak. W kwietniu 2007 roku walne, czyli de facto akcjonariusze, ale tak naprawdę trzeba mieć na uwadze, że decyzje walnego kontrolowane są od bardzo długiego czasu przez osoby blisko związane z zarządem lub wręcz wprost członków rady nadzorczej. Czyli to są tak naprawdę wciąż te same osoby. Decyzja o emisji akcji serii F zapadła w kwietniu 2007 roku. I zaraz po tym został dzień odcięcia praw poboru i w tym momencie wycena giełdowa akcji została skorygowana o 58 groszy. Taka była wartość teoretyczna prawa.
To jest normalna, zwykła procedura, prawda?
Tak, dokładnie tak.
To nie jest nic nadzwyczajnego, jeszcze w tym momencie nic się nie dzieje, prawda? Kiedy spółka emituje akcję z użyciem praw poboru, jest odcięcie praw poboru, czyli prawa poboru zaczynają normalnie funkcjonować na rynku jako samoistny papier wartościowy. Zgadza się? I może tym normalnie handlować. Także tak to się dzieje, a wartość akcji jest korygowana, w sensie zmniejszana o tę wartość praw poboru. Tak to się dzieje. No i co się dzieje dalej?
Dalej wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja, niestety wielokrotnie powtarzana w przypadku innych spółek akcyjnych. To znaczy dopiero po odcięciu wartości teoretycznej praw poboru spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. I niestety informacje, które zostały w tym prospekcie zapisane, były co najmniej nierzetelne. W efekcie Komisja Nadzoru Finansowego nie zgodziła się na zaakceptowanie tego prospektu emisyjnego. W związku z tym postępowanie prospektowe nigdy się nie zakończyło. Z tego co wiemy, na przestrzeni wielu miesięcy spółka dyskutowała z KNF-em. Nasze informacje są tutaj dość lakoniczne. Informacje o tym, co się tak naprawdę stało, dlatego że projekt prospektu emisyjnego, który trafił do KNF-u, jest tak naprawdę projektem. W związku z tym nigdy nie ujrzał światła dziennego.
Czyli tak my naprawdę, nie wiemy tak naprawdę,
my nie
co
wiemy,
jest.
Co jest w tym prospekcie, tak. Czy co miało być w tym prospekcie. Spółka prowadzi tutaj politykę informacyjną taką, że tak naprawdę nie można się od nich dowiedzieć absolutnie niczego. Natomiast KNF zasłania się tajemnicą państwową.
Mhm. A w tym momencie, jak ten prospekt poszedł do KNF-u, to te prawa poboru były już w obrocie. Można było nimi normalnie handlować, zgadza się?
Nie, jeszcze nie jest nie? To prawda. Nie? Aha, prawa to nie. Poboru akcji serii F nigdy nie trafiły do obrotu publicznego. One zostały zapisane na rachunkach inwestorów, jednak nie były prawami poboru, tylko tak zwanymi jednostkowymi prawami poboru. Czyli nie był to instrument finansowy w rozumieniu prawa, który mógłby być dopuszczony do obrotu, a tak naprawdę tylko coś w rodzaju zapisu technicznego, takiego zapisu rejestrowego, który miał następnie pomóc w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wprowadzić całą tą dalszą procedurę związaną z przydziałem akcji i rzeczywistych, prawdziwych praw poboru. W momencie, kiedy spółka nie osiągnęła porozumienia z KNF-em i nie potrafiła poprawić prospektu emisyjnego w taki sposób, żeby mógłby być on zaakceptowany.
Cokolwiek by to znaczyło, bo my nie wiemy, bo nie wiemy, czy ten prospekt był rzetelnie przygotowany, chodziło o dwa przecinki, czy to był jakiś świstek i trzeba byłoby wrócić do
dokładnie.
Nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć.
W międzyczasie minęły ustawowe terminy, to znaczy pół roku od uchwały walnego. W związku z tym spółka musiała wykonać jakieś ruchy, bo ta droga byłaby z automatu zamknięta, droga do emisji. Próbowała podjąć próby jakiegoś, powiedzmy, wynagrodzenia osobom, które poniosły straty na prawach poboru w związku z jeszcze tą samą emisją, to znaczy w ten sposób, że chciano tutaj w pewien sposób preferować osoby, które otrzymały prawa poboru poprzez dodatkowe instrumenty albo waranty, albo tak naprawdę prawa poboru, które byłyby przyznawane tylko osobom, które wcześniej miały prawa poboru. Czyli tak naprawdę
Jakaś w ogóle powiedziałbym fikuśna konstrukcja.
Bardzo fikuśna i z prawnego punktu widzenia jest ona absolutnie nieakceptowalna przez Komisję Nadzoru Finansowego, dlatego że wprost preferuje niektórych akcjonariuszy przed innymi. W związku z tym łamie jedno z podstawowych zasad przedstawionych w kodeksie spółek handlowych o równości inwestorów.
Jasne. To przyznam się szczerze, że to chyba prawo jest niedoskonałe. Czy nie powinno być, Pawle, twoim zdaniem tak, że to najpierw spółka składa prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego, tam Komisja Nadzoru Finansowego dokładnie sprawdza, zatwierdza, załóżmy, że zatwierdza i dopiero wtedy jest emisja praw poboru, tak? Że
dokładnie tej odcięcia.
Czy tak nie powinno być?
Tak, Michale, powinno być dokładnie tak, jak mówisz. W tym kierunku podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby wprowadzić poprawki do kodeksu spółek handlowych. Tak naprawdę to poprawki te można by zamknąć dosłownie w kilku artykułach i nie jest to dużo pracy.
No tak,
natomiast
ale wiemy, co to znaczy. Tak.
Proces legislacyjny w naszym kraju niestety wygląda, jak wygląda, prawda? Bardzo często ważne są rzeczy o tym.
Tak, chciałem powiedzieć, że jeżeli słucha nas jakiś poseł, będzie nas słuchał, to bardzo prosimy, którzy z aktualnie rządzącej koalicji, to bardzo prosimy o telefon do biura zarządu, że chce nam pomóc.
Ja chciałem tylko tutaj podkreślić.
Nie jest to niestety proste, tak? Dla organizacji, która jest samorządowa, znaczy pozarządowa, nie jesteśmy umocowani żadną ustawą, wprowadzić zmiany w kodeksie spółek handlowych.
Dokładnie tak. Ja tutaj chciałem tylko wyraźnie powiedzieć, że wielokrotnie zwracaliśmy się o pomoc do Komisji Finansów Publicznych, składaliśmy pisma do ministra sprawiedliwości, bo to on jest odpowiedzialny za zmiany w kodeksie spółek handlowych. Przewodniczący
minister
komisji
sprawiedliwości?
Tak, dokładnie.
Nie minister finansów?
Nie, minister finansów.
Minister sprawiedliwości?
Ciekawe, dokładnie tak.
A, to śmieszne.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, która tak naprawdę jest taką komisją, która bardziej powinna za tego typu rzeczy odpowiadać, moim zdaniem, obiecał nam pomoc w tym zakresie i nawet wyznaczył konkretnego posła do zajmowania się tą sprawą. Może nie będę tutaj podawał jego nazwiska, żeby mu nie robić czarnego PR-u, natomiast ów poseł nie wywiązał się do dnia dzisiejszego ze swoich obowiązków i tak naprawdę nasz projekt utknął gdzieś tam na etapie przeglądania papierów na ministerialnym biurku.
Jasne. Dobra, wróćmy do tego FON-a, tak? Żebyśmy o jakby procesie legislacyjnym, może kiedyś poświęcimy cały podcast, jak to w Polsce stanowi się prawo i jak to w Polsce konsultuje się prawo z różnego rodzaju środowiskami. To mam wrażenie jest temat polityczny i na inną okazję. Wróćmy do FON-a, czyli prospekt utknął w komisji. Do tej emisji nie doszło do skutku. Czy nie powinno być tak, że w związku z tym ta wartość akcji powinna automatycznie zwiększyć się? Nie wiem, te prawa poboru powinny zostać anulowane i powinny się zwiększyć o tą wcześniej odciętą wartość praw
poboru? Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście w moich rozmowach z dużymi akcjonariuszami, czy członkami rady nadzorczej, o tak powiem, czy nawet prezesem spółki, dowiedziałem się, że to jest podstawowa, główna argumentacja spółki FON. To znaczy oni absolutnie nie czują się winni i twierdzą, że kurs powinien wrócić do wyceny sprzed odcięcia praw poboru. Problem polega tylko na tym, że postępowanie prospektowe i całe to zamieszanie z prospektem emisyjnym przeciągało się przez długie miesiące i w międzyczasie spółka uchwaliła kolejny split.
Tak naprawdę, ten styczniowy, tak? Ten styczeń 2008.
Nie,
ten,
to były okolice, tak, to była jesień 2007 roku.
Aha.
W tym momencie okazuje się, że proste wyliczenia matematyczne, prosta arytmetyka pokazuje, że wzrost wyceny z 5 groszy na przykład na 6 czy 7 to nie jest to samo co z 45 na 48, prawda?
Oczywiście, że tak, bo to już nie ma notowań w połówkach groszy, w dziesiątkach groszy.
Dokładnie.
Nie wiem, czy rozumiem, że teraz załóżmy, że tak są po groszu, bo są po groszu. Gdy miał wrócić akcja i wartość miała wzrosnąć o tą odciętą wcześniej teoretyczną wartość praw poboru, to akcja musiała kosztować grosz, przecinek i grosz i 0,07 grosza. To jest oczywiście niemożliwe.
Dokładnie tak. Tak naprawdę to powinny kosztować kilka bądź nawet kilkanaście groszy, bo w czasie tego splitu wartość nominalna akcji została ustalona na 10 groszy. Natomiast wszystko to, co się działo później, no to był efekt jakby reakcji inwestorów na sytuację w spółce. Ostatecznie również splitem wartość nominalna akcji została ustalona na 1 grosz.
No jasna sprawa.
Więc w tym momencie kapitał zakładowy spółki FON dzieli się na 1 600 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 grosz, co daje lekko ponad 16 milionów złotych.
Rozumiem. No tak, no, przyznam się szczerze, że faktycznie no, w tym momencie jest ciężka sprawa, no bo jednak wzrost, gdyby, nie wiem, gdyby coś miało się z tą akcją dziać i miałby one rosnąć z grosza na 2 grosze, na 3 grosze i tak dalej, to za każdym razem oznacza wzrost o 100%, o 50%.
Dokładnie.
I tak dalej. To jest, no przyznacie Państwo, no chciałbym być właścicielem akcji, która rośnie, nie wiem, o 50%. Tak? To się bardzo rzadko zdarza, a jeszcze w przypadku spółki takiej, która jest, no powiedziałbym, troszkę podejrzana. Dobra, i co z tym, jeszcze to walne na sam koniec, jeszcze, no nie na koniec, jeszcze porozmawiajmy o tym walnym, które jeszcze się teraz działo i mamy w związku z tym wątpliwości.
Jeśli chodzi o grudniowe walne, to jest...
Co się stało na tym walnym?
Odrębna gałąź, która wynika z naszego zainteresowania spółką FON, również z tego, że my jako stowarzyszenie sami jesteśmy akcjonariuszami spółki FON, natomiast wyraźnie tutaj podkreślam, że nie prowadzimy działalności finansowej i nasze zaangażowanie jest wręcz symboliczne. Tak, opiewa jakby na 1000 akcji spółki FON po 1 grosz,
tak,
czyli
jakby
mamy 10 zł.
Dokładnie, jakby przejrzeć rachunek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, to mamy kilkadziesiąt, jak już nie kilkaset różnych akcji, często po jednej akcji, albo jeżeli to jest właśnie akcja, powiedzmy, bardzo o niskim nominale po 10 bądź też po 100.
Tak, jeśli akcje są bardzo drogie, to kupujemy po prostu
po jedną,
tak bo mniej kupić nie możemy. I teraz, jeśli chodzi o grudniowe walne, to zostały one zwołane na 3 grudnia. Ja mówię walne w liczbie mnogiej, chociaż językowo nie ma tutaj rozróżnienia. Tak naprawdę na 3 grudnia zwołane zostały 2 walne, na godzinę 11 i na godzinę 14. Tutaj pojawił się pierwszy problem, na którym...
Dwa walne tej samej spółki?
Dwa walne tej samej spółki, tego samego dnia o różnych godzinach. Prawo niestety nie zabrania takiego rozwiązania. Pojawia się tutaj problem techniczny. My, korzystając z naszych dobrych układów z domem maklerskim, który obsługuje nasz rachunek, poprosiliśmy o wystawienie takiego świadectwa, na którym wyraźnie było napisane, że jest ono ważne na obu walnych. Natomiast można również odnieść wrażenie, że za pomocą takiego prostego mechanizmu spółka próbowała utrudnić niektórym akcjonariuszom udział w tym drugim walnym, dlatego że gdyby ktoś poprosił swój dom maklerski o wystawienie świadectwa na najbliższe walne, dokładnie, to najprawdopodobniej na 90% ktoś w biurze maklerskim mógłby się nie połapać, o co w tym chodzi, albo nawet machnąłby na to ręką. I w ten sposób świadectwo depozytowe ważne byłoby tylko na to pierwsze walne.
A to o drugiej po południu już niekoniecznie.
Dokładnie tak.
Świetny numer. No i co się na tym walnym działo?
Walne było bardzo ciekawe. Po pierwsze dlatego, że było reprezentowane na tym walnym 4,16% kapitału zakładowego. To tak naprawdę pokazuje, że ten free float, rzeczywisty free float dla FON-a oscyluje, powiedziałbym, w okolicach 90%. To znaczy, że proszę Państwa, większość z tych akcji jest w Państwa rękach. I Państwo na takim walnym powinniście się pojawić, jeśli jesteście rzeczywiście zainteresowani inwestowaniem długoterminowym, bądź nawet chwilowym podniesieniem wyceny rynkowej akcji. Po prostu.
No, trzeba powiedzieć też od razu, że osoby, które nie chcą iść na walne, nie mają czasu, to jest naturalne i zrozumiałe, bo to jest bardzo czasochłonne, mogą przekazać takie długoterminowe pełnomocnictwo dla nas.
Dokładnie tak, tak. To może być nawet pełnomocnictwo na jedno konkretne walne, to wystarczy jeden telefon do stowarzyszenia, my udzielimy informacji,
jak to konkretnie
w jaki
zrobić,
sposób przygotować tak pełnomocnictwo, świadectwo depozytowe i tak dalej.
Jasna sprawa.
Walne było bardzo ciekawe, dlatego że spółka próbowała podnieść kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego. Ciekawą rzeczą jest to, że nikt z osób projektujących uchwały, a w jaki sposób projekty były przygotowywane, to ja też za chwilę może powiem, nie zorientował się, że do takiego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego niezbędna jest obecność na walnym powyżej 50% kapitału zakładowego.
Zgodnie z prawem.
Zgodnie z prawem.
A, no
zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Ponieważ mieliśmy 4,16% kapitału zakładowego, ja oczywiście poinformowałem, że podjęcie takiej uchwały będzie sprzeczne z prawem właśnie ze względu na ten wymóg. W związku z tym zarząd odstąpił, czy zasugerował, żeby tej uchwały nie podejmować i jakby zamknąłem jedną drogę, jeśli chodzi o podwyższenie kapitału zakładowego. Natomiast z pewnych względów, tak naprawdę nie do końca dla nas jasnych, spółka bardzo uparła się, żeby ten kapitał jednak podnieść. I w tym momencie zostały przegłosowane przerwy w walnym aż do 23 grudnia. To, co się wydarzyło 23 grudnia, to
dzień
jest
przed Wigilią.
Dzień przed Wigilią, aha, dokładnie.
To kolejny fajny, no tak.
Tak, tak, to już pomijam ten termin. Natomiast
szkoda,
to, co
że nie 24 o 19 na przykład.
No tak, mieliśmy również przypadek walnego na Sylwestra, ale to może w następnym podcaście.
Tak jest.
To, co wydarzyło się na walnym 23 grudnia, tak naprawdę przeszło moje najśmielsze podejrzenia, jeśli chodzi o nierzetelne i nieczyste zagrania ze strony spółki, dlatego że oczywiście tuż jeszcze przed walnym 3 grudnia,
23 grudnia,
mówię o tym wcześniejszym, dlatego że obowiązki informacyjne, jeśli chodzi o przekazanie projektów uchwał, były liczone względem tej pierwszej daty, więc z dużym wyprzedzeniem do informacji publicznej w systemie ESPI opublikowane zostały projekty uchwał. I były to uchwały, które podejmowane były właśnie na walnym 23 grudnia. Problem polega na tym, że na walnym w arbitralnie, bez jakiejkolwiek dyskusji, w arbitralny sposób podjęto decyzję o wymianie kilku liczb w tych projektach, co tak naprawdę...
No w trakcie walnego.
Już w trakcie
walnego. To jest niedopuszczalne.
Niestety, ale jest to dopuszczalne.
Jest to
dopuszczalne. Można, tak.
Można
wprowadzać poprawki do projektów uchwał. Projekt jest tylko projektem. Nie jest jeszcze uchwałą. Uchwała jest dopiero wtedy, kiedy się ją przegłosuje. Dlatego spółka wprowadziła, ja mówię tutaj cały czas spółka, oczywiście miejmy na uwadze, że tego typu decyzje podejmuje walne, natomiast podkreślam jeszcze raz, że walne kontrolowane było przez członków Rady Nadzorczej spółki. Wprowadzono kilka poprawek, które tak naprawdę spowodowały, że niby podjęto te same uchwały, natomiast wydźwięk tych uchwał był zupełnie inny. Naszym zdaniem tego typu zabieg...
A czego dotyczyły te uchwały? Jakiejś kolejnej znowu emisji akcji, tak?
Dokładnie.
Ale kto w dzisiejszych czasach, skoro już mając na uwadze całe zaplecze historyczne tego fona, każdy wie, co tam się dzieje i tak dalej, że są kolejne emisje, jakieś dziwne akcje, splity, kto teraz by zechciał kupić akcje tej spółki?
Bo naprawdę kupić to
jest,
może nie.
Jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe.
Bo obrót na tych akcjach jest rzeczywiście niewielki. Natomiast inwestorzy trzymają te akcje, również
no
w nadziei,
zrobić,
tak, że tak, po pierwsze na nich będzie można zyskać, a po drugie nie można na nich stracić, bo akcja nie może kosztować mniej niż 1 grosz. Otóż muszę Cię Michale zmartwić, ale w najbliższym czasie będzie można stracić. Oczywiście pomijając przypadek ogłoszenia upadłości przez spółkę. Natomiast te uchwały, które zostały podjęte przez walne 23 grudnia, niestety doprowadzą do dalszego obniżenia wyceny rynkowej akcji.
I to jakim cudem?
Już mówię. W pierwszej kolejności spółka uchwaliła resplit. Resplit w stosunku 50 do 1.
Ach, czyli chcą podnieść wycenę na 50 groszy.
Dokładnie tak. Zwiększamy w tym momencie wartość nominalną akcji do 50 groszy. Ich wycena rynkowa to również będzie 50 groszy.
No, przypomnijmy, że jeszcze na polskim rynku kapitałowym nie było żadnego skutecznego resplitu, bo to jest, o ile przeprowadzić split jest prosto, po prostu dzielimy liczbę akcji, dzielimy akcje powiedzmy na 10, na 100 i koniec. Natomiast resplit jest trudny, tak jakby 50 do 1. Jeżeli ja mam 100 akcji, to jest proste. Będę miał, obudzę się następnego dnia, będę miał dwie. Natomiast jeżeli mam na przykład 101 akcji, to nie za bardzo wiem, co wtedy.
Tak, jeśli chodzi o te resztówki, to spółka zaproponowała tutaj rozwiązanie, które, nad którym do dzisiaj trwa debata. Nie do końca wiadomo, czy jest zgodna z prawem, w szczególności z kodeksem cywilnym. Mhm. Natomiast jakby zostawmy może ten wątek na boku.
Aha, czyli tak, czyli załóżmy, że resplit by się udał, byłoby po 50 groszy, co umożliwiałoby dalszy spadek ich wartości.
Tak, Michale, tylko że
no, sprytnie.
Miej na uwadze drugą uchwałę, która została podjęta 23 grudnia, to znaczy obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 50 na 10 groszy, a więc pięciokrotnie.
Oj.
W pewnym sensie zdrowy rozsądek podpowiada tutaj, że tego typu zabieg jest absolutnie bez sensu z uwagi na sam resplit, bo resplit miał na celu podniesienie wartości nominalnej
akcji. Poprawienie płynności.
Dokładnie, a tutaj obniżamy wartość nominalną akcji do 10 groszy.
Tak w ogóle wolno robić?
Wolno. Wolno tak robić, niestety wolno. Zwróćmy uwagę teraz na to, że wycena rynkowa, wartość nominalna akcji to są dwie różne rzeczy. Natomiast nie wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy akcje, które będą sztucznie, bo po resplicie kosztowały 50 groszy, że ta cena utrzyma się przez długi czas, mając na uwadze złą kondycję finansową spółki oraz fakt, że spółka zmniejszyła wartość nominalnych tych akcji do 10 groszy. I tutaj oczywiście bardzo istotne są uzasadnienia do tych uchwał, natomiast ja może wyłączę je do osobnego wątku, o którym powiem za chwilę, bo to jest bardzo interesująca sprawa. Po obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji uchwalone zostało kolejne podwyższenie kapitału zakładowego.
Na jednym walnym to się
na jednym walnym, a więc mamy resplit, obniżenie kapitału i podwyższenie kapitału zakładowego.
A jaką drogą? W jakiej drodze?
Jeśli chodzi o drogę tej emisji, czy sposób tej emisji, to tutaj walne uchwaliło...
Tak,
w drodze emisji akcji i walne uchwaliło w tym miejscu, że do ustalenia formy tej emisji jest upoważniony zarząd. W projekcie uchwały było napisane wprost, że będzie to emisja w subskrypcji prywatnej, co sugerowało, że akcje trafią do jednego konkretnego i prawdopodobnie znanego już inwestora. Natomiast, żeby nie budzić podejrzeń, to na walnym ten zapis został delikatnie zmieniony i uzyskał takie brzmienie, że to zarząd wybiera formę emisji, w związku z czym tak naprawdę emisja w formie prywatnej została również dopuszczona.
Ja rozumiem, że my zaskarżyliśmy wszystkie te uchwały.
Tak, dokładnie złożyliśmy pozew do właściwego dla spółki FON Sądu Okręgowego o uchylenie wszystkich trzech uchwał. Dlaczego? To, że wprowadzono zmiany do projektów uchwał, to nie jest działanie niezgodne z prawem, natomiast bez wątpienia sprzeczne z dobrymi obyczajami. Może posłużę się tutaj prostym, życiowym przykładem. Wyobraź sobie, Michale, że masz spółkę akcyjną, która ma dwie hale produkcyjne i mały warzywniak, rozladującą się ruderę, która stoi gdzieś tam w kącie twojej posiadłości i wyceniana jest na 20 tysięcy złotych. Przygotowujesz projekt uchwały...
Cała spółka, czy tylko ten warzywniak?
Tylko ten warzywniak. Przygotowujesz projekt uchwały, w którym wpisujesz, że chcesz sprzedać ten właśnie warzywniak za 20 tysięcy złotych. Po czym spotykacie się z przychylnymi tobie akcjonariuszami na walnym i zamieniacie 20 tysięcy złotych na 2 miliony, a warzywniak na halę produkcyjną.
A.
Innymi słowy zmierzam do tego, że o ile prawo nie zabrania wprowadzenia poprawek do projektów uchwał, o tyle trzeba na takie poprawki patrzeć przez pryzmat zdrowego rozsądku.
To przyjąłem się taki dowcip, tak? Że nie wygrał, a mu ukradziono, nie w Moskwie, nie w Paryżu, a w Moskwie. Tak, i nie samochód, a rower.
Dokładnie tak. Mhm. Teraz wracając do uchwał Nawalne Fona. Po pierwsze, w projekcie zapisany był resplit 25 do 1, uchwalono 50 do 1. Jeśli chodzi o obniżenie kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, to miało być ono z 25 groszy na 10, a więc 2,5-krotne. W rezultacie było z 50 na 10, a więc 5-krotne. Czyli kapitał zakładowy spadł z ponad 16 milionów do 3,3 miliona.
Nie, to jest w ogóle jakiś fenomen. To
i teraz
prostu,
najciekawsza...
To się dzieje wszystko na wizji.
Tak, dokładnie.
Komisja Zero Finansowego
najciekawsza
na to patrzy.
Jest ta trzecia uchwała, dlatego że była to uchwała w projekcie miała podnieść kapitał zakładowy w drodze emisji akcji serii H o 100 tysięcy złotych.
Jakieś drobne.
Drobne. Zdecydowanie drobne, chociaż my wiemy, że w przypadku sytuacji finansowej spółki FON, gdzie pojawiają się na przykład zaległości w ZUS-ie na kwotę 50 tysięcy złotych, są one również zaporowe, więc w przypadku spółki FON to może nie być wcale taka mała emisja. Problem tylko polega na tym, że na walnym, tuż przed głosowaniem, 100 tysięcy złotych zamieniono na 2,7 miliona.
O. A jaką drogą? To znowu jakieś emisje miałoby się odbyć?
Tej samej. Ten sam projekt uchwały, tylko 100 tysięcy wymieniamy na 2,7 miliona.
No ale to jest niesamowite. Bo
miejmy na uwadze w tym momencie, Michał,
co było ogłoszone, a co jest podejmowane na walkę.
Dokładnie
to,
tak.
To chodzi.
Miejmy na uwadze to, że chwilę wcześniej zmniejszono kapitał zakładowy pięciokrotnie, to 3,3 miliona. Czyli tak naprawdę nowa emisja akcji serii H projektowano, że ona będzie na poziomie kilku procent kapitału zakładowego. W przypadku wcześniejszego obniżenia, drastycznego obniżenia kapitału zakładowego,
to byłoby na poziomie kilkudziesięciu.
Byłoby na poziomie 45%.
I ponieważ to była emisja kierowana, to można było tą metodą przejąć spółkę.
Dokładnie tak. Można, proszę Państwa, w bardzo prosty sposób pokazać, że właśnie taka kolejność i taka kombinacja uchwał powoduje, że jesteśmy w stanie przejąć spółkę, której kapitał zakładowy wynosi 10 milionów złotych, za 50 tysięcy złotych.
Śmieszne.
Śmieszne. Jest to śmieszne. Naszym zdaniem niestety jest to działanie zgodne z prawem, bo projekty uchwał można zmieniać.
No ale byliśmy tym. No dobra, ale
jest
skoro to było działanie,
z dobrymi,
jeżeli to było działanie zgodne z prawem, my to zaskarżyliśmy do sądu, to, tak. A sąd postępując no, albo czarne, albo białe, zgodne z prawem, niezgodne z prawem, czy nie stoimy czasem na straconej pozycji?
Nie, nie stoimy. Ustawodawca zostawił tutaj furtkę dla takich sytuacji. Pozew oparty został o artykuł 422 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi, że pozew o uchylenie uchwały można zgłosić wtedy, kiedy podjęte uchwały są sprzeczne z dobrymi obyczajami i jednocześnie godzą w interes akcjonariuszy.
A, to jest czyli prawo miękkie, bo to wszystko może
to
się działać.
To jest prawo miękkie, oczywiście, miękkie, że tak, natomiast w sytuacji aż tak rażącego naruszenia dobrych obyczajów i również interesu akcjonariuszy, bo zwróćmy uwagę, jak bardzo ten kapitał zostanie rozwodniony.
No tak, widzę.
Prawie dwukrotnie. Mhm.
Dobra, jeszcze, ja mam też jeszcze takie pytanie, bo my jako SI prowadzimy... Jeszcze o fonie oczywiście, tą działalność w imieniu tych drobnych akcjonariuszy, którzy byli poszkodowani przy tej emisji, jeszcze wcześniejsza sprawa.
Tak.
To kiedy można się zgłosić do nas, podnosząc rękę, to ja jestem poszkodowany. To, czyli ja musiałem być właścicielem tych akcji w dniu emisji, a nie to, że ja kupiłem po 2 grosze, sprzedam po groszu, straciłem 50%. To jest moje ryzyko rynkowe, bo widzę, co się dzieje na tej spółce.
Dokładnie.
Prawda? Czyli musiałem być właścicielem akcji wtedy podczas tej emisji, musiały mi zostać te prawa poboru, prawda? I wtedy tak. Się można zgłosić do stowarzyszenia. Czy są jakieś szanse na powodzenie tej sprawy? Czy jak to wygląda?
Tak naprawdę ta sprawa jest trudna. Do tej pory zgłosiło się do nas blisko 50 osób, których łączne straty, licząc po wartości teoretycznej praw poboru, wynoszą blisko 9 milionów złotych.
No to bardzo dużo pieniędzy.
Więc to są bardzo duże pieniądze, dokładnie tak. Myśmy te osoby zebrali, poprosiliśmy te osoby o to, aby za naszym pośrednictwem sfinansowały ekspertyzę prawną w tej sprawie. I ta ekspertyza jest dla nas przychylna i ona wyraźnie pokazała, że istnieje możliwość dochodzenia swoich praw majątkowych. Niestety jest tutaj pewna zapora techniczna. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, Michale, my nie mamy informacji zarówno z KNF-u, ani też ze spółki. Żadna ze stron nie chce dokładnie powiedzieć, kto tak naprawdę zawinił. Może się okazać, że cóż, komuś w KNF-ie nie spodobał się prospekt emisyjny, albo po prostu nie lubi spółki FON i się okaże, że na przykład wszelkie uwagi odnośnie prospektu dotyczyły myślników, przecinków i konstrukcji językowych.
No tak, tak, ale
chociaż
no,
jest to tak naprawdę,
wiadomo,
ja to oczywiście
działa...
przejaskrawiłem,
tak, dokładnie.
Natomiast musimy mieć pewność. Więc trzeba tutaj wynaleźć sposób na to, żeby te dokumenty ze spółki i z Komisji Nadzoru Finansowego wyciągnąć. Mhm. Jest taki sposób.
No i załóżmy, że okaże się, że ten spółka jest winna. KNF im pokazał tu niezgodne z prawem, tu nieprecyzyjne, tam niezgodnie z prawem, oni nic z tym nie zrobili i to poszło do szuflady. Czy co wtedy? Czy co my ci poszkodowani akcjonariusze mają jakiekolwiek szanse, czy czeka nas proces cywilny? No, długoletni.
Tak, bez względu na szansę, i tak czeka nas droga cywilnoprawna.
Aha.
To na pewno. Bez dwóch zdań i bez absolutnie żadnego wątpienia. Natomiast jest ku naszej radości grupa inwestorów, którzy z jednej strony wiedzą, że uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania będzie trudne, dlatego że FON jest w trudnej sytuacji. Gdybyśmy w tej chwili zrealizowali roszczenia na 9 czy 10 milionów złotych, to tak naprawdę tej spółki nie ma w tym momencie. My sobie oczywiście zdajemy z tego sprawę. Natomiast są również inwestorzy, którzy najnormalniej w świecie czują się oszukani. I oni powiedzieli twardo i wyraźnie, że podejmą wszelkie niezbędne działania, nie tylko w tą stronę, czy ku temu, żeby uzyskać odszkodowanie, ale w pierwszej kolejności, żeby pociągnąć do odpowiedzialności osoby winne za, no bądź co bądź, tak prostą praktykę, jak przygotowanie prospektu emisyjnego.
Dokładnie, w tym momencie to już pieniądze pieniędzmi, bo jak widać mogą być problemy z ich odzyskaniem, nawet w jakiejkolwiek formie, ale proste, ludzkie, zwykłe poczucie sprawiedliwości, że tak się nie robi. Tak? To jest najnormalniej... oszustwo, nieprzyłożenie się do swoich obowiązków.
Na pewno uchybienie, brak rzetelności, niedopełnienie obowiązków.
Dokładnie, z tym oszustwem to się może troszkę rozpędziłem. To, co Paweł powiedziałeś, jest jak najbardziej słuszne.
Dokładnie tak. Ja tutaj jeszcze powiem, że oczywiście najtrudniej będzie i to jest praktycznie niemożliwe, żeby wygrać sprawę, pójść do spółki i poprosić o wypłatę odszkodowania z kasy spółki. Tego się po prostu nie da zrobić. Natomiast jest bardzo dużo innych scenariuszy, które mogą być tutaj pomocne, dlatego że prawo upadłościowe, czyli jakby ten scenariusz pesymistyczny dla spółki, do którego moglibyśmy naszymi działaniami doprowadzić, przewiduje tak naprawdę kilka możliwości postawienia spółki w stan upadłości. I być może, że na przykład ciekawym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie do takiego właśnie scenariusza, po to, żeby majątek spółki został przejęty przez jakiegoś inwestora, który jednocześnie przejąłby zobowiązania. Oczywiście to nie jest
sprawa... Teraz trzeba by w ciężkich czasach w kryzysie znaleźć inwestora, który chętnie jak anioł biznesu włożyłby kilkadziesiąt milionów na spółkę, która z taką przeszłością. Tak?
Dokładnie tak. Natomiast jeśli to będą zobowiązania, które będą ustanowione prawomocnym wyrokiem, to one będą pomniejszały majątek spółki.
Mhm,
czyli rozumiem. Tak naprawdę zmierzam do tego,
że, wtedy
że jeśli teraz można kupić FON-a za 10 milionów złotych,
tak,
a w przyszłości my uzyskamy na przykład 5 milionów złotych odszkodowania, to tak naprawdę inwestor wciąż zapłaci 5 milionów złotych, tylko ten ciężar jego wydatków zostanie w części przesunięty na żądania odszkodowawcze.
Czyli jakby prawo upadłościowe, bo tam stanowi chyba tak, że ci akcjonariusze są w ostatniej grupie, prawda? To wtedy byliby bardziej bliżej początku, powiedziałbym, za skarbem państwa.
Gdyby pomyśleć o tej kwestii tak na etapie przejęcia majątku spółki, to jak najbardziej. Natomiast jeśli spółka upadnie sama z siebie i my nie dopilnujemy obowiązku, żeby jednak zadbać o interes inwestorów, a oczywiście dopilnujemy, no to w takiej sytuacji inwestorzy będą na z góry przegranej pozycji, bo tak jak powiedziałeś, lądują na samym końcu.
Jasne. Paweł, będziemy powoli kończyli. Już podsumowując, podejrzewam, że ta sprawa FON-a jest na tyle rozległa, że będziemy musieli ją podzielić na 2, 3, a może 4 podcasty.
No sytuacja, można by bardzo długo tutaj
tak,
mówić.
Sytuacja będzie się rozwijać, choćby dlatego, że złożyliśmy ten pozew, tak? 23 stycznia. Nie. Tak, dobrze mówię, 23 stycznia.
W zeszły czwartek. To było 22.
Tak, czyli w tym ustawowym terminie. Sprawa będzie się rozwijać. Jak tylko będziemy mieli jakiś odzew, będziemy informowali na naszej stronie internetowej www.sc.org.pl, będziemy informowali w kolejnych odcinkach podcastu. W dniu dzisiejszym będziemy powoli kończyli. Jeszcze tylko kilka informacji technicznych związanych z naszym podcastem. Mamy nadzieję, tak deklarujemy, że będziemy nagrywać co tydzień w takich cyklach poniedziałkowo-wtorkowych, jeżeli mieli Państwo sugestie inne, że chcieli Państwo na przykład słuchać w piątek wieczorem, przed mile rozpoczynającym się weekendem, to mam nadzieję, że uda nam się dostosować. I podcast będzie można ściągnąć z naszej strony za pomocą pliku MP3 do ściągnięcia, natomiast tak jak już wspomniałem, będzie można go zasubskrybować przez iTunes. iTunes jest to program, który jest, ma na tyle fajną jedną funkcję, że kolejne podcasty będą się Państwu, jeżeli Państwo tak zrobią, ściągały same. Nie trzeba będzie w ogóle zaglądać na naszą stronę, oczywiście do czego zachęcamy, a jeżeli ktoś po prostu w ten sposób, nikt nie zapomni o żadnym kolejnym odcinku podcastu, gdyż on sam automatycznie znajdzie się na jego komputerze. No cóż, dziękuję Państwu na dzisiaj. Żegnają się z Państwem
Michał Masłowski
i Paweł Wielbus. Dziękujemy, do zobaczenia.